Przed nami uroczystości 60. już rocznicy czerwca, te główne uroczystości. Oczywiście we wtorek 28. No to porozmawiajmy dziś o tym, jakie znaczenie miał tamten bunt poznaniaków, jak o nim w Poznaniu pamiętano i co znaczy dla nas dzisiaj pomnik Trzech Krzyży na placu Mickiewicza. Dwóch krzyży, tak, oczywiście, że tak.
Dwóch krzyży i orła.
Rok 56 oczywiście to był rok przełomowy, dzisiaj o nim tak mówimy. Był też czas zmian jeszcze przed poznańskimi wydarzeniami, bo były i zmiany w PZPR, i złagodzono cenzurę, i tygodnik po prostu się pojawia, i amnestia, i zwolnienie więźniów politycznych. Dużo się w tym roku działo. To nie znaczy, że komuniści zwolnili, oni raczej byli bardziej czujni wtedy, żeby i starali się być bardziej czujni. Rozprawili się przecież i z opozycją, i z partyzantką antykomunistyczną, ale rok 56 to bardzo zła sytuacja gospodarcza i nieludzkie warunki pracy i tego właśnie nie wytrzymali robotnicy Cegielskiego. I o tym na początek dr Marta Szczesiak-Ślusarek z poznańskiego IPN-u.
W 1956 roku minęła już ponad dekada od zakończenia II wojny światowej. Poznaniacy, Wielkopolanie wciąż nie odczuwali poprawy sytuacji ekonomicznej. Brakowało węgla, masła, podstawowych produktów, był problem z dostępem do służby zdrowia, z realizacją planów oświatowych, nie było mieszkań. Na co dzień czuli, że sytuacja się pogarsza. Ale zarzewiem konfliktu był zakłady imienia Hipolita Cegielskiego, wówczas Stalina, i tam dochodziło już do sporów między dyrekcją zakładu a pracownikami. Zgłosili ponad 4000 wniosków, uwag do realizowanego planu 6-letniego. Nie zgadzali się na podwyższanie norm, nie zgadzali się na niesprawiedliwie naliczane podatki od premii, na zaległe wypłaty, żądali generalnie obniżki cen, podwyższenia płac i z tymi hasłami, głównie ekonomicznymi, wyszli na ulicę właśnie 28 czerwca 56 roku.
No i tak właśnie to się zaczęło. W takiej sytuacji politycznej, jaka wtedy była w Polsce, strajk ekonomiczny, panie doktorze, na co liczyli robotnicy Cegielskiego, wychodząc na ulicę? Czy to jednak nie była naiwność?
Dzień dobry państwu. Zgadzając się oczywiście z moją przedmówczynią, z panią doktor, ja bym zwrócił uwagę na nieco szersze zjawisko, jakim był stalinizm w PRL. Ten system komunistyczny w tym najgorszym z możliwych stalinowskim wydaniu, no był skrajnie opresyjny. Sytuacja ekonomiczna, która miała bezpośrednie przełożenie na życie zwyczajnych mieszkańców, była dramatyczna. Luksusem była kromka chleba ze smalcem, a gospodarka nastawiona, czy przestawiona na tryby gospodarki produkującej głównie na cele wojenne, gospodarka zbrojeniowa, przemysł ciężki, to wynikało między innymi też z wojny w Korei. No oczywiście nie mogło zaspokoić podstawowych konsumpcyjnych potrzeb społeczeństwa. Więc ja też zazwyczaj, kiedy ktoś mówi, że czerwiec miał ekonomiczne przyczyny, oponuję, ponieważ w stalinizmie, w komunizmie, generalnie w takiej dyskusji politycznej ekonomia łączy się bezpośrednio z polityką. To jest związek naczyń połączonych.
Ale wiedząc o tym, jaka była sytuacja polityczna, jaka była działalność bezpieki, jak rozprawiono się z opozycją, z partyzantką antykomunistyczną, wychodzić wtedy na ulicę?
To była pewna sekwencja wydarzeń, bo napięcie w Cegielskim narastało, to nie była sytuacja z dnia na dzień. Ono narastało od 1953 roku począwszy, po śmierci Józefa Stalina, kiedy ten system stalinowski, może jeszcze nie w sposób taki bardzo odczuwalny, ale delikatnie pojawiły się pierwsze symptomy odwilży, co z kolei pociągało za sobą pewną możliwość artykułowania swoich potrzeb. I robotnicy no w swojej takiej, może nie naiwności, ale oni myśleli, że jeśli się zwrócą z tym do Rady Zakładowej, do Komitetu Zakładowego Partii, do swoich przełożonych, osiągną z nimi jakieś porozumienie. Okazywało się, że no, tego porozumienia nie było.
Wiara w rządy ludu.
Ona już, wówczas to myślę, że bardziej tutaj mieliśmy do czynienia z takimi kwestiami, bo ci ludzie się przecież znali z pracy, więc myśleli, że może uda im się porozmawiać, jak kolega z zakładu z drugim kolegą, ale się okazywało, że ci koledzy, którzy należą do partii, czy do koncesjonowanych związków zawodowych, mają nieco inną optykę niż robotnicy zwyczajnie.
Dlaczego do takiego buntu doszło w 56 roku właśnie w Poznaniu? Przecież taka sytuacja była w całej Polsce i w wielu innych zakładach pracy, może nawet w większych zakładach niż w Poznaniu. Czy poznaniacy byli bardziej charakterni?
Wydaje mi się, że to ma związek z etosem, takim prawdziwie wielkopolskim etosem robotniczym, który no, w latach 20., 30., a i wcześniej, jeszcze w XIX wieku, w Poznaniakach i wśród Wielkopolan się wykształcił. To był system, czy etos tak zwanej dobrej roboty. Przychodzę do pracy, oddaję się no, maksymalnie, ale w zamian oczekuję, że będą zaspokojone moje potrzeby i finansowe, ale również te socjalne. W stalinizmie no ci robotnicy przyzwyczajeni do takich sytuacji jeszcze z lat 30. nawet, to już jest może dość kontrowersyjne, ale nawet w czasie okupacji niemieckiej, kiedy w zakłady Cegielskiego nazywały się nieco inaczej, nawet wówczas nie było w Cegielskim, co robotnicy podkreślali, tak źle jak w stalinizmie.
Czy pan się zgodzi, że wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich rzeczy, które leżą u podłoża tego wielkiego wybuchu, była kwestia godności? Bo tu mamy jakby trzy rzeczy. Jedna sprawa to jest kwestia tej opresyjności i strachu przed aresztowaniem właściwie w każdej chwili za cokolwiek albo za nic. Druga sprawa to była kwestia tej złej sytuacji ekonomicznej, czyli takiego codziennego upodlenia, że no nie mam, pracuję, a nie mam. I trzecia sprawa, czyli ten etos pracy, który też był bezustannie naruszany, bo oni po prostu sobie zdawali sprawę z tego, że co z tego, że się wysilają, że wkładają w swój wysiłek, jak i tak nic z tego nie ma.
Oni, mówiąc tak wprost, no byli oszukiwani przez swojego pracodawcę, bo te normy, które im windowano, no za tym wysiłkiem gigantycznym nie szły w parze apanaże, których oni oczekiwali, żeby móc zaspokoić nawet nie takie potrzeby, no nie wiadomo, jak wielkie, jak kupno roweru, broń, no to zupełnie w sferze marzeń. Chodziło o kupno chleba i masła wręcz.
Pytając o ten charakter poznaniaków, którzy wyszli na ulicę, to czy jakiś wpływ także na to, jacy byli poznaniacy w 56 roku, było doświadczenie wojny, także to, że wielu z nich pewnie było potomkami powstańców?
Myślę, że na to zwrócił w swoich badaniach uwagę swego czasu profesor Przemysław Matusik. Myślę, że ten etos powstania wielkopolskiego był bardzo istotny. Etos takiego postawienia się, chęci zademonstrowania swoich racji wprost.
I wiary w zwycięstwo.
I wiary w zwycięstwo, jak najbardziej.
Pan powiedział, że jakby polityka z ekonomią bardzo mocno się w latach 50. wiązała i być może dlatego też te hasła, pod którymi cegielszczacy wyszli na ulicę, te hasła ekonomiczne, zamieniły się bardzo szybko także w hasła wolnościowe. Jeszcze raz dr Marta Szczesiak-Ślusarek.
Żądamy przywrócenia demokracji, żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ-u. Hasła walki z bolszewizmem, precz z komunistami. Hasła o charakterze narodowym, ale także religijnym. Żądamy przywrócenia religii w szkole. Towarzyszyły temu również pieśni religijne. No i takie symboliczne hasła chleba, ale i wolności, czyli te ekonomiczne żądania i hasła dotyczące spełnienia demokratycznych żądań towarzyszyły robotnikom i przedstawicielom różnych środowisk, które wyszły tak licznie na ulicę 28 czerwca.
Były bardzo odważne hasła?
Ja do tych haseł dorzuciłbym jeszcze bardziej mocne hasła. Precz z ruską demokracją. Wprost wyartykułowane. Czy takie chyba najbardziej, moim zdaniem, emblematyczne hasło wypisane na wielkim prześcieradle i wyrzuconym przez balkon zdobytego gmachu KW. Śmierć zdrajcom.
To była odwaga?
Myślę, że tak.
Wściekłość?
Proszę, wściekłość i odwaga. Sprzężenie. Proszę zwrócić uwagę, że w stalinizmie w aktach Urzędu Bezpieczeństwa znalazła się 1/5 społeczeństwa. 5 milionów Polaków w jakiś tam sposób przewinęło się przez ich dokumenty. To pokazuje skalę inwigilacji, czy też terroru, jaki zastosowano wobec społeczeństwa wówczas.
Ja mam też takie jedno jeszcze pytanie do pana, zanim chcielibyśmy, żeby państwo także do nas zadzwonili. Co się działo wtedy w innych miastach po 28 czerwca? Dlaczego to, co zaczęło się w Poznaniu, nie rozlało się po Polsce?
Myślę, że tutaj dwa czynniki odegrały rolę. Pierwsza to jest blokada informacyjna nałożona na Poznań od razu, błyskawicznie. Biuro polityczne, które obraduje od rana w Warszawie, podejmuje kilka decyzji. Tą związaną z pacyfikacją wojskową miasta, ale również tą, która ma narzucić społeczeństwu propagandową, jednoznaczną ocenę tych wydarzeń. Wrogą, agenturalną. A z drugiej strony do Poznania przyjeżdżają członkowie biura politycznego odpowiedzialni za to, żeby z Poznania czym prędzej wyrzucić zagranicznych dziennikarzy i nie wpuszczać tutaj dziennikarzy krajowych, którzy mogliby pisać o tym w sposób taki, a nie inny, dla władzy nie do zaakceptowania. Poza tym jeszcze była cenzura, która była tą ostatnią instancją, która miała gwarantować, że ten proces czy przekaz medialny będzie miał jednoznaczny charakter.
Rozmawiamy dziś o historii czerwca 56. Z nami jest dr Piotr Grzelczak, autor książki o pamięci o czerwcu 156, którą niedługo Państwo będą mogli zobaczyć w księgarniach. I pytamy Państwa, czy my współcześnie rozumiemy, dlaczego poznaniacy wyszli wtedy na ulicę i czy są dla nas bohaterami.
Panie Stefanie, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam taką sprawę, mianowicie... Jest kilka spraw, mianowicie demografia robi swoje. Oczywiście 56 rok był wydarzeniem historycznym, ale nadmiar tego, co Państwo w tej chwili mówicie, to jest po prostu zupełny brak przygotowania. Po pierwsze, religia w szkołach została wyprowadzona w roku 59 lub 60, a religia w szkołach już wtedy była. Po drugie, w którym państwie, jakimkolwiek demokratycznym, ktokolwiek zezwoliłby na to, że tłum, jakikolwiek tłum, z frontu szturmuje budynek służb specjalnych. Po trzecie, w końcu, sprawa polega na tym, że nie było tam żadnej organizacji, żadnego przygotowania. Chodziło po prostu o zwykłą, prostą rzecz. Mianowicie pojechała delegacja związku do Warszawy i stwierdzono, że ta delegacja została zamknięta na Młyńskiej. Wszyscy poszli na Młyńską i wtedy to wszystko wymknęło się spod kontroli. Dzisiaj z tej ruchawki robi się powstanie. Przepraszam bardzo. Tak samo jak w 1945 roku, w 1944 roku, bo moja rodzina była w AK, to połowa ludzi to były bandy złodziejskie po wojnie. Ludzie bali się mówić, bo sąsiedzi, prawda, w każdej chwili mogli być spaleni albo ich rozstrzelano.
Bardzo panu dziękujemy za wyczerpującą wypowiedź. Nie za bardzo tylko rozumiem, co ma do tego kwestia przygotowania czy nieprzygotowania. Właściwie to no, nie przypominam sobie, żebyśmy się różnili w jakiejkolwiek z tych spraw, które pan tutaj przed chwilą poruszył.
Ale tym bardziej, że pan użył takiego porównania, że w państwie demokratycznym nie wyobraża sobie takiej sytuacji. Sęk w tym, że to nie było państwo demokratyczne.
Znaczy ja myślę sobie, że w obojętnie jakim państwie taki tłum ludzi, który wychodzi na ulicę, to jest żywioł, który nie jest do opanowania. I rządzi się gdzieś tam swoimi prawami.
Czy my dzisiaj wiemy, ilu poznaniaków, ilu ludzi wtedy wyszło na ulicę? Mówi się o kilkudziesięciu
tysięcy. To są oczywiście szacunki. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć tyle. Wydaje się, szacunki oscylują od 100 tysięcy do nawet 150. Najodważniejsze mówimy o 200, bo to zgromadzenie na placu Mickiewicza, wówczas tak zwany placu Stalina, specjalnie używam tego określenia tak zwany, bo to jest dłuższa historia, sięgało gdzieś od Mostu Uniwersyteckiego aż po dzisiejszą ulicę Gwarną. Wówczas Lampego. Czyli to naprawdę trudno szacować, ale tłum był ogromny.
Czy wiemy też, ile było ofiar?
Kwestia ofiar rozpala od kilku już ładnych lat środowisko historyczne. Nie chciałbym w to wchodzić. Generalnie wśród historyków panuje w tej chwili pewien konsensus mówiący o 50 kilku ofiarach. Mhm. Są oczywiście szacunki, czy też dyskusje mówiące, że tych ofiar mogło być nieco więcej, ale zarówno IPN, jak i badacz tego problemu, pan Łukasz Jastrząb, mówi o 50 kilku ofiarach.
Znamy nazwiska?
Tak,
wszystkie?
W większości tak.
W tej chwili już tak.
Pojawił się pewien aspekt, który moim zdaniem jest dosyć ważny w wypowiedzi pana, który tutaj przed chwilą dosyć emocjonalnie się wypowiadał, a mianowicie to, czy to było powstanie, czy nie było powstanie. I tutaj definicja, zdaje się, miała się opierać na tym, czy to było przygotowane, czy nie. Pewnie nie było. Rzeczywiście rozwijało się żywiołowo.
Wcześniej mówiło się o wypadkach czerwcowych, wydarzeniach czerwcowych. Tak w zasadzie od 10 lat mówi się, że to było powstanie.
Zacznijmy od 56 roku. Wówczas z premedytacją władze starały się definiować te wydarzenia jako zajścia, wydarzenia, wypadki, deprecjonując zupełnie jakby w zarodku to, co się wydarzyło. Wypadki, no co się stało, miało jakiś tam charakter, ale...
Czy wręcz jakąś wrogą interwencję,
oczywiście,
prawda?
Że tak. Z a priori zakładano, że wówczas, że to miało jak najbardziej dywersyjny, czy też agenturalny charakter. Według mnie najbardziej chyba neutralną nazwą jest po prostu Poznański Czerwiec 1956, ewentualnie rewolta robotnicza. Powstanie rzeczywiście wśród historyków to jest kolejny kontrowersyjny temat, budzi dyskusję, którą zapoczątkował w 1981 roku pan profesor Lech Trzeciakowski, który na łamach kwartalnika historycznego nazwał to, co wydarzyło się w Poznaniu w 1956 roku powstaniem robotników poznańskich, wyprowadzając tą definicję z kilku innych wydarzeń z historii, między innymi z powstania tkaczy liońskich. Więc to naprawdę było bardzo zręczne wówczas w jego wykonaniu i wielu historyków pod tym pewnie podpisałoby się dzisiaj, chociaż rewolta jest bardziej, według mnie, precyzyjnym.
Ale przypomnijmy, że na przykład mówi się o tym, co działo się w Niemczech również jako powstaniu robotników.
Tak, no to ma, taki charakter. Oczywiście jedno i drugie wydarzenie ma charakter insurekcyjny w pewnym, w pewnym momencie.
Było powstaniem przeciwko.
Tak, przeciwko konkretnej władzy, tylko ono, jedno i drugie rozwija się jakby naturalnie, spontanicznie. To jest ruch, który po prostu ogarnia miasto i region bardzo gwałtownie, bez no, jakiegoś czynnika organizacyjnego, który by tym kierował.
Rozmawiamy dzisiaj o znaczeniu czerwca 56, o tym, czym te wydarzenia są dla nas dzisiaj współczesnych? Czy my rozumiemy, dlaczego poznaniacy wyszli wtedy na ulicę? Czy są dla państwa bohaterami? Czy te wydarzenia, może państwo mają jednak inne zdanie, swoje zdanie, można nazwać powstaniem? I czy dla państwa ten czerwiec 56 jest na przykład tak samo ważny jak powstanie wielkopolskie?
Halo, panie Romanie, dzień dobry.
Dzień dobry. Pierwsze moje zdanie to jest takie...
Prosimy o ściszenie odbiornika, dobrze? Jeśli można prosić.
Tak, już to robię. Pierwsze zdanie to jest moje takie, że za dużo mądrali jest, wypowiada się na temat tych spraw. Natomiast nie ma tu poznaków, nie ma tych, którzy to zrobili. To jest pierwsza rzecz. Ja w czasie powstania miałem 11 lat. Moja mama wywiozła mnie na działki, ale widziałem czołgi na skrzyżowaniu Alei Macikowskiego i 23 lutego, także coś z tego pamiętam. Drugie, powstanie wielkopolskie, połączenie. Gdyby nie było powstania wielkopolskiego, nie byłoby dzisiejszej Polski. Gdyby nie było czerwca 56, nie byłoby Solidarności i dalszych ruchów robotniczych. Trzecie, jeśli chodzi o obchody, to obchody są nasze, tylko nasze, tu poznaniaków i Wielkopolan. Nie będę komentował tego dalej, oczywiście. Ale też uważam teraz jedną rzecz zasadniczą. W ramach naszej ukochanej Rzeczpospolitej Polskiej należy utworzyć Rzeczpospolitą Wielkopolską. Tylko ona może tworzyć coś w tej naszej Rzeczpospolitej kochanej, coś dobrego.
A ale teraz... już zupełnie inna sprawa. Bardzo panu
mamy
dziękujemy.
Mamy w ten sposób zalążek kolejnego powstania.
Tak jest. Ale chcemy się dzisiaj skupić na historii czerwca 56. Jesteśmy tuż przed uroczystościami 60. rocznicy już tych wydarzeń. Czy my rozumiemy, proszę państwa, dlaczego poznaniacy wtedy wyszli na ulicę? Czy są dla nas dzisiaj bohaterami? I czy ta data, czerwiec 56, jest dla państwa ważna? Bardzo często, wielokrotnie rozmawialiśmy w tym studiu o znaczeniu historii powstania wielkopolskiego. A jakie jest znaczenie dla państwa czerwca 56?
Pan Zenon pisze na naszej stronie, radiomerkury.pl. Poznański czerwiec to nie było powstanie. Wydarzenie miało inny charakter, przede wszystkim spontaniczny. Owszem, były walki uliczne, ale z powstaniem nie miało to nic wspólnego. Zgadzam się z panem Grzelczakiem.
A ja przypominam, że naszym gościem jest historyk dr Piotr Grzelczak, autor książki Poznański czerwiec 56, walka o pamięć w latach 56-89. No to jakie znaczenie dla państwa ma data 28 czerwca 56 roku? Jakie znaczenie ma pomnik krzyży na placu Mickiewicza?
Pan Mateusz zadzwonił. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja jestem rocznikiem, który no, oczywiście nie przeżył 56 roku, gdyż no, urodziłem się prawie 20 lat później. Natomiast powiem szczerze, że no, wiele rzeczy pamiętam z czasów, szczególnie rok 81, kiedy pomnik był stawiany, kiedy pomnik był odsłaniany. No tej różnej takiej podniosłości tej chwili z jednej strony oczywiście no, masy problemów, bo wiemy co to były jeszcze za lata i jak to się wszystko działo. Tak samo dobrze pamiętam rok 91, kiedy na pomniku pojawiła się data 1981 i powiem szczerze, że jeżdżąc jeszcze do szkoły średniej, przejeżdżałem codziennie koło tego pomnika i on dla mnie zawsze był symbolem jakiejś takiej jedności. I wydaje mi się, że z perspektywy dzisiejszego 40-latka to to chyba powinno być najważniejsze dla nas, aby ta czy 60, czy 61, czy każda następna rocznica Poznańskiego Czerwca jednak nas jednoczyła, a nie dzieliła. I no, mam ogromną nadzieję, że będąc we wtorek na tej uroczystości, po raz kolejny będę w stanie odczuć tego, że jako jedność, w sensie społeczeństwo Poznania, Polski, daj Boże, będziemy czcić ofiar tych, którzy oddali swoje życie i bronili naszej ojczyzny, abyśmy my dziś mogli żyć w wolnej Polsce. I z wielkim niepokojem obserwuję to, co się wokół tych uroczystości dzieje i mam jednak nadzieję, że tutaj rozsądek zwycięży i że w dalszym ciągu, przechodząc koło tych dwóch krzyży,
będzie mógł pan czuć odczuwać to poczucie jedności. Panie tak. Mateuszu, jedno krótkie pytanko. Tak. Czy przed tym 81 rokiem, o którym pan wspomniał, czyli postawieniem pomnika, czy w pana rodzinie, czy wśród pana znajomych cokolwiek się mówiło o Czerwcu? Było cokolwiek wiadomo, czy zupełnie nic?
To znaczy tak, wiecie państwo, no, my jesteśmy akurat tą częścią, która, znaczy ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z mojej rodziny jakby bezpośrednio brał udział w tym zrywie. Moi rodzice mieli wtedy około tam 10 lat, jak te wydarzenia się działy, no więc po prostu byli troszkę na to za młodzi. No niemniej lekcje historii tej niezakłamanej po prostu u mnie w domu się odbywały i pamiętam jak dziś, kiedy zarówno mama, jak i tato
króciutko no, poprosimy,
dzisiaj,
bardzo proszę,
szczególnie w tym dniu ojca to podkreślić warto, mówili, że słuchaj, no wprawdzie pani na historii mówi, że tak i tak, ale trzeba pamiętać, że jeszcze było to i tamto.
Jasne.
Panie Mateuszu, bardzo panu dziękujemy.
Bardzo
dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja teraz pierwszy raz wiem, jak to jest, jak ktoś powie, coś ci się chciało powiedzieć. Czyli pan przede mną powiedział prawie wszystko to, co miałem przygotowane na tą okazję. Czyli no, nie chcę się powtarzać, ale myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy pamiętali jak najbardziej o tym, co się wtedy stało. Tak? Ja też nie jestem taki rocznik, nie pamiętam, jestem 75. rocznik, także nie mogę, z siłą rzeczy nie pamiętam tych wydarzeń. Pamiętam oczywiście już, tak jak przez mgłę ten moment stawiania tego pomnika, byłem tam kilka razy z moim ojcem, który, że tak powiem, działał sobie troszeczkę gdzieś tam w podziemiu i był bardzo dumny z takich rzeczy. To, co powiedział ten pan wcześniej, tak? Nie róbmy z tego afery w żadnym wymiarze, czy to politycznym, czy jakimkolwiek. Jest to zbyt poważna, zbyt wielka sprawa, żeby na pamięci tych ludzi robić sobie taki cyrk, bo to
nie problem
jest duży. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I kolejny telefon, pani Grażyna. Może pani chciałaby zapytać naszego gościa o coś?
Dzień dobry. Oj, ja tylko chciałam taką moją refleksję, ponieważ teść pracował w zakładach Cegielskiego i szedł w tym marszu i już nie żyje, także nie może nic więcej powiedzieć, ale z tego co kojarzę, jak tutaj nam czasami opowiadał, to faktycznie zwykli robotnicy nie zdawali sobie sprawy, albo inaczej, sądzili, że to nie będzie chyba miało zasięgu jakiegoś większego, ale mieli dosyć tych warunków, jakie panowały w zakładzie. To, co się narastało, czyli coraz więcej pracy, coraz wyższe normy, a faktycznie pieniądze, jakie dostawali, to niewiele mogli za to kupić. Wiem jeszcze, jak teściowa bardzo to przeżyła, ponieważ akurat była w ciąży z moim mężem i kiedy zorientowała się, że mąż nie wrócił z pracy, czyli poszedł na ten marsz, no to właśnie nieraz mówię, że bardzo, bardzo mocno to przeżywała, bo informacje były praktycznie żadne. Dla mnie jest to bardzo wielka sprawa, zwłaszcza teraz po latach widzę, jak wielką odwagę mieli, nawet jeżeli szli tylko i wyłącznie właśnie o, jak wołali chleba i wolności, pewnie nie myśleli o jakichś większej sprawie, która mogłaby z tego być. Także jest to dla mnie bardzo wielka sprawa.
Bardzo dziękujemy pani Grażyno. Tutaj jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę i przypomniał, jak wyglądało uroczyste odsłonięcie pomnika na placu Mickiewicza. Wtedy rzeczywiście były tłumy. To znaczy, że ta pamięć istniała, mimo że przez lata jej zakazywano.
Zacząłbym znowu od 56 roku, 57 nawet. W historiografii pogotował do tej pory taki pogląd, że no czerwiec kończy się gdzieś na procesach w 1956 roku, procesach poznańskich. No ewentualnie tam ta słynna mowa o zaciągnięciu nad czerwcem kurtyny milczenia Gomułki z 1957 roku, to jest 5 czerwca, kiedy on przyjechał do Cegielskiego. I w ten sposób czerwiec był w historiografii, również w edukacji, niejako marginalizowany, pozbawiony tego naturalnego, dalszego ciągu, z którego powinna wyrastać nasza współczesność. Tak jak to było w środku marca, grudnia, czy też czerwca w Radomiu i Ursusie. A kiedy zacząłem badać ten obszar niepamięci, czyli 57 rok i dalej, okazało się, że ta pamięć o czerwcu była kultywowana i pielęgnowana, tylko władzom zależało na tym, żeby no, ją unicestwić już w zarodku. I stąd ten pomnik, który wybił, wystrzelił w niebo w 81 roku, był efektem tej pamięci przechowanej wśród poznaniaków w środowisku rodzinnym.
Zaraz coraz bardziej szczegółowo chciałabym jeszcze pociągnąć ten wątek, ale jeszcze jeden telefon mamy. Dzień dobry.
Tak, halo, dzień dobry. Na ulicy Strzałkowskiego, dawniej Mylnej, znajduje się szkoła, w której wtedy mieściło się liceum pedagogiczne. To liceum mieściło się dokładnie za płotem Urzędu Bezpieczeństwa. I proszę sobie wyobrazić, że ja wtedy 14-letni chłopak w tym właśnie dniu zdawałem egzamin wstępny do liceum. Tak, dziś jest tam wejście od ulicy Mansfelda. I muszę powiedzieć, że jeżeli rano o 8 tam zaczynaliśmy ten egzamin, to nic tam... Tak?
Dzisiaj, jakie to ma dla pana, mają znaczenie te wspomnienia?
Poza takim osobistym,
wydarzeń.
Sentymentalnym.
Tak, no niewątpliwie dla mnie to ślad pozostał na całe życie. Ja zawsze to świętuję, że tak powiem, wewnętrznie. Mieszkam w innym mieście już w Wielkopolsce, ale w innym mieście nie w Poznaniu. Flagę i tak wywieszam, chociaż tu nikt nie wywiesza. Ale to jest dla mnie osobiście bardzo ważne.
Bardzo panu pięknie dziękujemy. Wracając do tej pamięci, w 1957 roku były jakieś uroczystości?
Otóż okazuje się, że tak, udało mi się to ustalić. Robotnicy oddolnie, z własnej inicjatywy, wywierali na władzę nieustanną presję, począwszy gdzieś od marca 1957 roku, żeby w Poznaniu w 1957 roku zorganizować pierwszą rocznicę czerwca i jej obchody. Zgłaszali bardzo konkretne postulaty związane z marszem przez całe miasto nad Stadelę, na cmentarz bohaterów, gdzie złożyliby wspólnie kwiaty. Miałoby im akompaniować orkiestra. Miasto miało się zatrzymać w ruchu, miał być wstrzymany ruch uliczny, miały być syreny, bić dzwony. No, na zakładach tych największych, na terenie tych zakładów, jak ZNTK czy HCP, zbierano pieniądze na kwiaty, czy też na środki dla rodzin ofiar, dla wdów i sierot.
I jak to się zakończyło?
No władze pragnęły bardzo szybko to skanalizować. Stąd ten Gomułka w Cegielskim w 1957 roku i jego apel o zaciągnięciu nad czerwcem żałobnej kurtyny milczenia.
I była.
W 57 roku jeszcze nie byli na tyle silni rządzący Polską komuniści, żeby ten ruch spacyfikować. To się udało rok później, w 58. W 57 obchody się odbyły, tylko że miały bardzo ograniczony, koncesjonowany charakter nadany przez władze. Nawet powołano komitet obchodów z przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Frąckowiakiem na czele, który paradoksalnie robił wszystko, żeby storpedować te obchody w swojej nazwie.
Pamięć pozostała w rodzinach, w domach, prywatnie?
Myślę, że tak, to miało ogromne znaczenie. Skoro na tym placu, nawet jeśli byśmy przyjęli tą dolną granicę, bo 100 tysięcy poznaniaków, to przecież to było zbiorowe doświadczenie dla ogromnej rzeszy ludzi i ich rodzin.
Panie Grzegorzu, dzień dobry.
Dobry. Ja chciałbym przypomnieć taką sytuację, gdy szedłem w tym dniu właśnie z przedszkola, z Łukaszewicza, i wychodząc z Kanałowy, widzę na Permickiego taki cały zadymiona ulica jest. Więc jako dziecko to idę sobie dalej tam patrzę, a przy Radiu Merkurym dzisiejszym stoi kupa czołgów, autobus silniki włączone, dym całą ulicę zadymiło i widzę do dzisiaj tych ludzi w białych koszulach, krzyczących na tym czołgu: my chcemy chleba, my chcemy wolności. No było to dziwne dla mnie jako dziecko, no ale dzisiaj to wiem, o co tam chodziło.
I dzisiaj pan pamięta. Bardzo panu dziękujemy. To już po ostatni telefon od naszych słuchaczy. Bardzo państwu dziękujemy. Jeszcze mam pytanie do naszego gościa. Czy są takie rzeczy, o których się już nie dowiemy, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o przebieg, jeśli chodzi o skutki czerwca 56?
Myślę, że a priori takiej tezy założyć nie możemy. O ile przebieg...
Są jakieś zagadki, które są dla, wydarzenia, które są dla pana zagadką?
O ile przebieg czerwca jest no, dość dobrze rozpoznany, to do czasu, dopóty nie będą otwarte archiwa w Moskwie, to współczesna historia Polski będzie badana tylko w sposób taki, na ile no, jest to możliwe dziś bez tych archiwów.
Czyli hipotetycznie
nie mogłabym zadać, nie mogłabym nie zadać tego pytania, ale czym na przykład wiemy, bo ostatnio czytałam, że są dokumenty, kto strzelał do robotników? Czy wiemy, czy znamy te nazwiska, czy wiemy, czy poznamy?
Imiennie wskazywać byłoby dość trudno, ale jeśli a wiemy, kto wówczas w budynku Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przebywał, to możemy zakładać, że większość tej obsady strzelała do robotników, która pod tym gmachem się zabrała, między innymi. Ale jeśli jeszcze pod uwagę weźmiemy interwencję wojskową i te 10 tysięcy żołnierzy, którzy wystrzelili 180 tysięcy sztuk amunicji w Poznaniu, no to bardzo trudno, to jest ogromna liczba ludzi mówić tutaj o nazwiskach.
Jakby pan dzisiaj miał ocenić, czy my pamiętamy o czerwcu 56 w Poznaniu. Czy ta pamięć jest potrzebna też w całej Polsce?
To jest bardzo ważna kwestia, bo moim zdaniem czerwiec, który miał charakter poznański, sprawił, że ten przebieg października w Polsce miał taki, a nie inny charakter. To, że Polska z tych okowów stalinizmu się uwolniła, to jest zasługa Poznania i poznańskiego czerwca. I życzyłbym sobie i państwu słuchaczom, aby poznański czerwiec zyskał ogólnopolski zasięg, rangę. Żeby ulica 28 czerwca 56 roku nie była tylko poznańskim wyjątkiem, ale żeby tego typu ulice czy miejsca pamięci w przestrzeni miejskiej, publicznej, również w innych miastach Polski się pojawiały. To jest o tyle zasmucające i to taki ukłon w stronę samorządów naszych, lokalnych, wielkopolskich, że tego typu miejsc nawet nie ma wokół w miast, które wokół Poznania no, doskonale funkcjonują i w Poznaniu w pewnej takiej...
Spodziewa się pan tłumów we wtorek?
No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak.
No my też mówimy, mam nadzieję, że tak. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj był dr Piotr Grzelczak, historyk, autor książki. Jeszcze raz ten tytuł, Poznański czerwiec 56, walka o pamięć w latach 56-89, która wkrótce pojawi się w księgarniach. Jest też kuratorem wystawy w Bramie Poznania Za kurtyną milczenia do września, do połowy września.
Do 18 września.
Możemy ją
bezpłatny
oglądać.
Bezpłatny wstęp, zapraszam.
Bardzo polecamy, bardzo dziękujemy panu, państwu i przypominamy, że jutro poranek Radia Merkury również będzie historyczne, przeniesie się do poznańskiej Bimby. Będziemy jeździć na żywo, rozmawiać z gośćmi, którzy opowiedzą o śladach czerwca na poznańskich ulicach. No i myślę, że jeszcze Andrzej więcej będzie mówił o trasie tego przejazdu, gdyby państwo jutro chcieli się z nami przejechać historycznie.
Zapraszamy oczywiście jak zawsze do komentowania na www.radiomerkury.pl. Na sam koniec bardzo znamienne słowa jednego z komentarzy, krótkiego. Szkoda, że taka dyskusja nie toczy się na antenie ogólnopolskiej.
Mamy nadzieję, że kiedyś będzie
bardzo
taka
cenną
dyskusja.
Uwagę. Życzyłbym sobie, żeby tak było w przyszłości.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
W środku dnia.